zbójcy maszerowali wschodnim gościńcem, po czym, nie zatrzymując się, zboczyli na drogę prowadzącą nad wodę. Droga ta biegła czas jakiś stokiem w dół pomiędzy wysokimi skarpami porośniętymi u szczytu niskim żywopłotem. Za pierwszym skrętem, o niespełna ćwierć mili od gościńca, zbójcy natknęli się na przeszkodę. Drogę zagradzał ciężki, przewrócony wóz chłopski. To wstrzymało pochód. W tym samym momencie spostrzegli, że po obu stronach za żywopłotem, wprost nad ich głowami, stoi mur hobbitów. Inni hobbici tymczasem już wtaczali wozy ukryte na polach i barykadowali drogę, zamykając zbójom odwrót. Z góry rozległ się głos. — Tak więc wleźliście w potrzask — mówił Merry. — To samo przytrafiło się waszym kamratom z Hobbitonu. Jeden z nich poległ. Inni są naszymi więźniami. Złóżcie broń. Cofnijcie się o 20 kroków i siądźcie. Kto by próbował ucieczki, tego zastrzelimy. Ale zbójcy nie dali się tak łatwo nastraszyć. Kilku chciało posłuchać wezwania, lecz natychmiast współtowarzysze wybili im to z głowy. Ze 20 zawróciło i rzuciło się na wozy tarasujące drogę. 6 padło od strzału, lecz inni przedarli się, zabijając 2 hobbitów, i w rozsypce puścili się przez pola w kierunku leśnego zakątka. 2 z nich polegli, dosięgnięci w biegu strzałami. Merry głośno zadał wróg i z oddali odpowiedziało mu granie rogów. — Nie uciekną daleko — rzekł Pipin. — Cała okolica roi się teraz od naszych sprzymierzeńców. Tymczasem zamknięci w pułapce na drodze zbójcy, których tu było jeszcze z 80, próbowali wdrapywać się na barykady lub na skarpy, także hobbici musieli użyć łuków i toporów. Mimo strat, wielu najsilniejszych i najbardziej zawziętych zbójów wydostało się na zachodni stok i stąd nacierało z furią na przeciwnika, szukając teraz krwawej pomsty raczej niż ucieczki. Kilku hobbitów poległo. Opór już zaczynał słabnąć, gdy ze wschodniej strony nadbiegli Merry i Pipin i rzucili się w wir walki. Merry własną ręką ściął dowódcę zbirów, zezowatego dzikiego wielkoluda, podobnego do ogromnego orka. Potem wycofał oddział, zostawiając wkoło garstki niedobitków szeroki krąg łuczników. Wreszcie było po wszystkim. Blisko 70 zbójców padło w walce, kilkunastu dostało się do niewoli. Straty hobbitów wynosiły 19 zabitych i 30 rannych. Trupy zbójów załadowano na wozy, przewieziono do dołu pobliskiej kopalni piasku i pogrzebano. Odtąd miejsce to nazywało się Bitewnym Dołem. Poległych hobbitów złożono we wspólnym grobie na stoku wzgórza i postawiono tam później wielki kamień z napisem, a wokół zasadzono ogród. Tak się skończyła bitwa nad wodą w roku 1419, ostatnia bitwa stoczona na ziemiach Shire'u i pierwsza, jaka w tym kraju rozegrała się od dnia bitwy na Zielonych Polach w północnej ćwiartce w roku 1147. To też, chociaż nie nazbyt krwawa, zajęła cały rozdział w Czerwonej Księdze, a imiona jej uczestników spisano tak, że kronikarze Shire'u umieli je na pamięć. Od tego czasu datuje się znaczny wzrost sławy i majętności rodu Cottonów. Na czele jednak listy we wszystkich sprawozdaniach stały nazwiska dowódców Merry'a Doka i Peregrina. Frodo był w tej bitwie, lecz nie dobył miecza z pochwy. Rola jego polegała głównie na tym, że powściągał hobbitów uniesionych gniewem i bólem wobec straty tylu przyjaciół i nie dopuścił, by ktokolwiek tknął przeciwnika zdającego się na łaskę zwycięzców. Po bitwie i pogrzebaniu ofiar Merry, Pippin i Sam wraz z Frodem ruszyli z powrotem do zagrody Cottonów. Gdy zjedli obiad, Frodo westchnął i rzekł: Teraz, jak myślę, pora rozprawić się z wodzem. Tak jest! Im prędzej, tym lepiej, powiedział Mary. I nie bądź zbyt łagodny. To on przecież jest odpowiedzialny za sprowadzenie do Shire'u zbirów i za wszystkie krzywdy, które w kraju wyrządzili. Stary Cotton zebrał świtę złożoną z 20 kilku dzielnych hobbitów. Przypuszczam, że w Back End nie ma już zbirów, rzekł. Ale na pewno tego nie wiadomo. Oddział wymaszerował. Frodo, Sam, Mary i Pippin prowadzili. Były to najsmutniejsze godziny w ich życiu. Przed nimi sterczał w niebo olbrzymi komin, a gdy się zbliżali do starego osiedla położonego na drugim brzegu wody, idąc drogą pomiędzy dwoma rzędami nowych, lichych domów, zobaczyli nowy młyn w całej jego złowrogiej i brudnej brzydocie. Duży budynek z cegły okraczał rzeczkę i plugawił jej nurt, wylewając weń potoki dymiącej i cuchnącej cieczy. Wszędzie wzdłuż drogi ścięto drzewa. Kiedy przeszli przez most i podnieśli oczy na pagórek, z wrażenia dech im zaparło w piersi. Nawet wizja, która Samowi ukazała się w zwierciadle Galadrieli, nie przygotowała ich na tak okropny widok. Po zachodniej stronie stary spichlerz zburzono i na jego miejscu wyrosły umazane smołą budy. Drzewa kasztanowe zniknęły, zielone skarpy i żywopłoty zniszczono. Na dawnym trawniku ciągnęło się nagie, udeptane pole, a na nim stały rozrzucone bezładnie ogromne wozy. Gdzie przedtem była uliczka Buckshot Row, ział rozkopany dół i piętrzyło się usypisko piachu zmieszanego ze żwirem. Samego Back End nie mogli dostrzec, bo dawną siedzibę Bagginsów przesłaniały skupione na stoku duże szopy. — Ścieli urodzinowe drzewo! — krzyknął Sam. Wskazywał miejsce, gdzie niegdyś rosło drzewo, pod którym Bilbo wygłosił swoją pożegnalną mowę. Zwalone i martwe leżało pośród pola. Jak gdyby ta ostatnia kropla przepełniła miarę, Sam wybuchnął płaczem. Odpowiedział mu szyderczy śmiech. Hobbit, który wyglądał zza niskiego muru, opasującego dziedziniec młyna, miał prostacką, roześmianą, usmoloną gębę i czarne od brudu ręce. — Nie w smak ci to wszystko, Samie, co? — zadrwił. — Zawsześ był mazgajem. Myślałem, żeś odpłynął na jednym z tych statków, o których tyle bajek plotłeś i że sobie żeglujesz po morzach. Po co wracasz? My tutaj teraz ciężko pracujemy. A widzę, odparł Sam. Taki zapracowany, aż zabrakło ci czasu, żeby się umyć. Ale starczyło, żeby się gapić zza płotu. Mamy z sobą stare porachunki. Radzę ci nic do nich więcej swoimi dowcipami nie dodawać, bo i tak nie wiem, czy własną skórą nie będziesz musiał dopłacać. Ted Sandyman splunął ponad murem. Nie boję się ciebie, rzekł. Palcem mnie nawet nie odważysz się tknąć, bo jestem przyjacielem wodza. On za to ciebie tknie i to nie palcem, jeśli choć słowo jeszcze piśniesz. Nie trać czasu dla tego durnia, Samie, powiedział Frodo. Mam nadzieję, że niewielu hobbitów tak zgłupiało jak ten. Byłoby to smutniejsze niż wszystkie inne szkody, które nam zbójcy wyrządzili. Brudas i gbur z ciebie, Sandymanie, rzekł Mary. A w dodatku trafiłeś kulą w płot. Idziemy na pagórek, żeby wyrzucić stąd twojego wodza. Jego ludzi już rozbiliśmy w puch. Ted zbaraniał. W tej bowiem chwili dopiero zobaczył zbrojną świtę, która na rozkaz Meriadoka maszerowała właśnie przez most. Umknął do młyna, lecz natychmiast wyskoczył znów z rogiem w ręku i zadał w niego donośnie. — Oszczędzaj tchu! — zaśmiał się Mary, — bo ja mam lepszy głos. Podniósł do ust srebrny róg i zagrał. Czysta muzyka wzbiła się na pagórek, a z wszystkich nor, but i szpetnych domów hobbitonu odpowiedzieli na ten zew hobbici, wybiegając tłumnie na drogę, by wśród wiwatów i radosnych okrzyków towarzyszyć wyprawie do Buck End. U szczytu ścieżki cała gromada zatrzymała się, tylko Frodo z przyjaciółmi poszedł dalej. Znaleźli się wreszcie w tej niegdyś ukochanej siedzibie. Ogród był zabudowany szopami i buddami, a niektóre stały tak blisko okien wychodzących na zachód, że nie dopuszczały do nich światła. Wszędzie piętrzyły się kupy śmieci i odpadków. Drzwi były odrapane, sznur od dzwonka zwisał oderwany, a dzwonek nie dzwonił. Na kołatanie nie doczekali się odpowiedzi. W końcu naparli siłą na drzwi, które ustąpiły. Weszli. Wnętrze cuchnęło, brudne i nieporządne. Można by myśleć, że od dawna nikt tu nie mieszka. Gdzież się ten nikczemny Loto schował? Spytał Merry. Przeszukali wszystkie pokoje i nie znaleźli żywej duszy prócz szczurów i myszy. Może każemy ochotnikom przetrząsnąć szopy i budy? Gorsze to niż Mordor, powiedział Sam. Tak, dużo gorsze. Bardziej rani serce, bo to przecież dom rodzinny, który pamiętamy z dawnych dni, zanim go zniszczono. To jest Mordor, powiedział Frodo. Jedno z dzieł Mordoru. Saruman dla Mordoru pracował nawet wtedy, gdy mu się zdawało, że dąży do własnych celów. Tak samo jak wszyscy, którzy dali się Sarumanowi opętać. Na przykład Loto.